Zegary tykają, moi drodzy, a my wciąż tkwimy w chemicznej erze podboju kosmosu. Używamy rakiet z napędem chemicznym, gdzie spalamy po prostu paliwo. Od dziesięcioleci wysyłamy sondy i łaziki w głęboką przestrzeń, polegając na technologii, która w dużej mierze osiągnęła już granice swoich możliwości. Czas lotu na Marsa mierzymy w wielu miesiącach, a każdy wyniesiony kilogram ładunku to wciąż astronomiczne koszta. No ale chyba właśnie na naszych oczach następuje przełom, który absolutnie zmieni zasady tej gry. NASA zamierza zbudować zaawansowany statek zasilany reaktorem jądrowym i wysłać go w stronę czerwonej planety. Koniec z powolnym dryfowaniem zdanym na ograniczenia obecnej technologii. Wchodzimy w prawdziwą erę atomową w kosmosie. Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. NASA oficjalnie potwierdziła ambitny i przyspieszony plan wystrzelenia w grudniu 2028 roku statku o nazwie Space Reactor One Freedom. Zaznaczmy to wyraźnie, moi drodzy. Nie jest to jakaś kolejna sonda zasilona kilkoma panelami słonecznymi, tylko pierwszy w historii pełny funkcjonalny, napędzany energią jądrową statek międzyplanetarny, który od razu obierze kurs na Marsa. Obecna konkurencja mocarstw w kosmosie nabiera niespotykanego tempa i właśnie dlatego NASA chce oddalić się od konkurencji i w końcu wyciąga technologię nuklearną z ziemskich laboratoriów, wysyłając ją prosto w głęboką przestrzeń kosmiczną. Jak będzie działać całe to ustrojstwo? NASA mówi tu o zaawansowanym elektrycznym napędzie jądrowym, znanym w branży jako NEP, czyli Nuclear Electric Propulsion. A czym różni się ona od na przykład, nie wiem, Raptorów w rakietach SpaceX? W klasycznej, dobrze znanej nam rakiecie chemicznej po prostu mieszamy paliwo z utleniaczem, następuje gwałtowny zapłon i gorące gazy pod ogromnym ciśnieniem wylatują z dyszy, pchając maszynę w górę. Tak, rakieta nie odpycha się od powietrza, tylko od tych właśnie gazów wylotowych. Dlatego między innymi może przyspieszać też w kosmosie. W napędzie NEP zasada działania jest zupełnie inna, bo sercem całego układu jest reaktor jądrowy. A reaktor oczywiście nie wyrzuca z siebie ognia ani gorącej plazmy bezpośrednio w kosmos, choć i takie koncepcje też były, ale nie w tym przypadku. Działa jak niezwykle wydajna elektrownia, która produkować będzie ogromne ilości energii elektrycznej. A ta energia następnie będzie połączona z potężnymi silnikami jonowymi. Silniki te pobierają neutralny gaz, najczęściej ksenon, i za pomocą energii z tego właśnie reaktora odzierają jego atomy z elektronów. Tworzy się jon i wykorzystując potem silne pola magnetyczne i elektryczne, silnik z gigantyczną prędkością jest w stanie wyrzucać te jony w przestrzeń kosmiczną. Gdyby to nie były jony, tylko neutralne atomy, to nie reagowałyby dobrze z tym polem magnetycznym, a tutaj dzięki temu, że mamy to odarcie z elektronów i mamy te jony, no to można kierować ten strumień i przyspieszać go. Fizyczny ciąg takiego silnika wydaje się znikomy i w sumie jest. No nie oderwałby na pewno statku od powierzchni Ziemi, tutaj grawitacja by przeważyła. Ale w próżni kosmicznej ten mały, ale stały ciąg działa nieprzerwanie i powoli, nieubłaganie rozpędza pojazd do prędkości absolutnie nieosiągalnych dla rakiet chemicznych. Elektryczny napęd jądrowy oferuje nam niezrównaną wydajność i jest właściwie idealnym rozwiązaniem do transportu jakichś dużych ładunków w głębokim kosmosie. Szczególnie poza orbitą Jowisza, gdzie światło słoneczne jest już zbyt słabe, żeby skutecznie zasilać duże panele słoneczne. Dlatego jak popatrzycie na te sondy, które lecą gdzieś dalej i mają tam operować, to zazwyczaj mają właśnie jakieś termoelektryczne reaktory chociażby. Więc tutaj to też rozwiąże nam ten problem. Kolejnym kluczowym pojęciem, z którym inżynierowie kosmiczni stykają się każdego dnia i które decyduje tak naprawdę o wyższości nowych napędów, jest impuls właściwy. Na pewno słyszeliście to przy okazji różnych startów. Z czym to się je? Przenieśmy się na moment na tor wyścigowy. Samochód sportowy może mieć olbrzymią moc i wyciskać nas w fotel przy przyspieszaniu, ale jeśli pożera całe paliwo w ciągu jednego okrążenia, no to jest całkowicie bezużyteczny w długodystansowym wyścigu, na przykład Le Mans, tak? Impuls właściwy w silnikach rakietowych to taki kosmiczny wyznacznik efektywności spalania. Mówi nam, jak oszczędnie silnik zużywa swój materiał pędny, by wytworzyć konkretny ciąg. Technicznie rzecz ujmując, jest to czas w sekundach, przez który 1 kg paliwa jest w stanie wytwarzać 1 kg siły ciągu. Najpotężniejsze i najnowocześniejsze tradycyjne silniki chemiczne docierają tu do ściany, osiągając wartości rzędu 450 sekund. I to koniec, kropka. Więcej się po prostu nie da. Tymczasem zastosowanie zaawansowanych systemów jądrowych przesuwa nam te granice bardzo mocno. Dzięki tej ogromnej energii dostępnej dzięki reaktorowi, która pozwala nam z wielką prędkością wyrzucać jony albo rozgrzany gaz, wartości impulsu właściwego rosną nam wielokrotnie. A to oznacza, że statek może zabrać ze sobą znacznie mniej ciężkiego, jakby nie patrzeć, paliwa, a zaoszczędzone miejsce i przede wszystkim masę przeznaczyć na użyteczny sprzęt naukowy, albo po prostu dotrzeć do celu znacznie szybciej, albo dotrzeć znacznie dalej. Także jak widzicie, może to zmienić nam zupełnie podejście do lotów w głęboki kosmos. Dobra, zajrzyjmy do środka tego silnika, w jaki sposób będzie to działać. Przyjrzyjmy się atomowi uranu. Spójrzmy na niego tak jak na gigantyczną, nienaturalnie napompowaną kroplę wody. Jest tak nieprawdopodobnie duża i ciężka, oczywiście jak na standardy atomowe, że ledwo trzyma się w jednym kawałku. I kiedy w taką niestabilną kroplę, czyli w to jądro ciężkiego pierwiastka, uderzy swobodnie poruszający się powolny neutron, uran traci resztki swojej stabilności. Zaczyna wibrować, drastycznie się odkształcać i w końcu pęka na dwie mniejsze części. Rozszczepieniu atomu towarzyszy też uwolnienie dużej ilości energii cieplnej, o wiele większej niż przy najlepszych reakcjach chemicznych, z jakich korzystamy na Ziemi. I co więcej, z tego pękającego jądra wyrzucane są kolejne wolne neutrony, a jeśli te nowe neutrony trafią w sąsiednie jądra uranu, no to te również pękną, uwolnią kolejną porcję ciepła i kolejne neutrony. I w ten sposób powstaje łańcuchowa, samopodtrzymująca się reakcja. W reaktorze, który poleci na pokładzie statku Freedom, ten gwałtowny proces jest kontrolowany przez specjalne urządzenia i chłodziwa i dostarcza niesamowicie gęstej energetycznie mocy dla wszystkich systemów przez całe lata tak naprawdę lotu. Skoro już wiemy, jak ten statek działa, to przyjrzyjmy się temu, co dokładnie ma ze sobą zabrać, bo to też jest nie lada gratka. Misja Freedom nie leci na Marsa rekreacyjnie, a w gości nie idzie się oczywiście z pustymi rękami. Gdy tylko z powodzeniem dotrze do czerwonej planety, uwolni w jej atmosferę swój główny ładunek naukowy. Ten niezwykły projekt nosi kryptonim Skyfall i składa się z zaawansowanej floty ciężkich helikopterów. Zgadza się. NASA zamierza dostarczyć na orbitę całą eskadrę zrobotyzowanych maszyn latających. Przedstawiciele agencji z nieukrywaną dumą potwierdzili, że maszyny te będą bezpośrednimi spadkobiercami drona Ingenuity, a wszyscy doskonale pamiętamy tego małego, dzielnego robota. W sumie, dlaczego zawsze mówią o nim, że jest dzielny? To nie wiem, równie dobrze, albo nawet bardziej w sumie, jakby nie patrzeć, dzielna jest pralka albo zmywarka. Na pewno dużo ciężej pracowała niż Ingenuity, przynajmniej u mnie. Nieważne, Ingenuity był absolutnie pionierskim projektem. W 2021 roku udowodnił, że kontrolowany lot w rzadkiej marsjańskiej atmosferze o gęstości zaledwie przecież 1% naszej ziemskiej atmosfery jest w ogóle możliwy. Wykonał aż 72 udane loty na przestrzeni blisko 3 lat. No ale drony z projektu Skyfall są zupełnie inną kategorią wagową, inną technologiczną ligą. To duże, solidne maszyny zaprojektowane nie do demonstracji technologii, tylko do ciężkiej, wieloletniej pracy naukowej. Helikoptery te będą oczywiście wyposażone w najnowsze systemy kamer wysokiej rozdzielczości, ale ich głównym orężem będzie zaawansowany radar penetrujący grunt. Antena zawieszona pod marsjańskim helikopterem wyśle w ułamku sekundy setki krótkich impulsów fal elektromagnetycznych w stronę powierzchni planety. Fale te bez problemu przenikają przez suchy, czerwony pył i wierzchnie warstwy skał. Ale kiedy napotkają pod ziemią granice między materiałami o różnej gęstości i właściwościach elektrycznych, na przykład między litym kamieniem, a nie wiem, ukrytą pod regolitem bryłą starego lodu wodnego, to część tej fali ulegnie odbiciu i błyskawicznie wróci w górę wprost do czułej anteny odbiorczej na pokładzie drona. Superkomputer nieustannie będzie analizował czas powrotu i siłę tego niewidzialnego echa i błyskawicznie zbuduje trójwymiarowy, niezwykle dokładny obraz geologiczny tego, co jest ukryte kilkanaście metrów pod marsjańskim gruntem, więc będziemy mogli patrzeć przez skałę, moi drodzy. Ale dlaczego właściwie NASA wysyła latające georadary? Helikoptery Skyfall mają pełnić rolę zaawansowanych zwiadowców pierwszej linii. Przemierzając z dużą prędkością rozległe tereny, będą systematycznie mapować i szczegółowo charakteryzować głębokie podpowierzchniowe złoża lodu. Otrzymamy dokładne dane na temat skali tych zjawisk, no bo wiemy, że ten lód się znajduje pod regolitem, tylko nie wiemy w jakich ilościach. Będziemy mogli określić ich precyzyjną głębokość, no i objętość też, czy warto na przykład takim repozytorium lodu się w ogóle zainteresować. Te pomiary będą absolutnym fundamentem pod przyszłość ludzkości na tej planecie. Zlokalizowanie ogromnych, łatwo dostępnych złóż wodnego lodu, no jest jakby nie patrzeć kluczowe dla wyboru ostatecznych miejsc lądowania dla pierwszych historycznych misji załogowych. Woda to życie, taki truizm, ale w inżynierii kosmicznej woda to także potencjalny tlen do oddychania, woda do osłon przed promieniowaniem i przede wszystkim bezcenne paliwo rakietowe na drogę powrotną. Bez niej eksploracja Marsa jest praktycznie niemożliwa. Cały ten gigantyczny wysiłek i przyspieszony rozwój technologii nuklearnych są ściśle, niemal nierozerwalnie powiązane z bardzo konkretnymi planami NASA dotyczącymi masowego powrotu na nasz rodzimy Księżyc. Agencja ma niesamowicie ambitny, trójfazowy plan ustanowienia trwałej obecności na Srebrnym Globie. Pierwsza faza tego przedsięwzięcia koncentruje się całkowicie na budowie niezbędnych komponentów, morderczych testach nowych systemów zasilania i na nauce operowania w ekstremalnym środowisku. Faza druga to z kolei etap ustanowienia wczesnej infrastruktury wspierającej. No, w tym czasie rozpocznie się już powtarzalne, cykliczne operacje astronautów, włączanie wielkich międzynarodowych partnerów w ramy programu. No, wtedy na przykład zobaczymy w akcji wkład japońskiej agencji JAXA, która dostarczy zaawansowany ciśnieniowy łazik, a ten pozwoli astronautom na odbywanie wielodniowych wręcz wypraw z dala od bazy księżycowej. A trzecia faza to moment kulminacyjny, ostateczne przejście od okresowych wypraw badawczych do permanentnej, stale zamieszkanej bazy księżycowej, która umożliwi przebywanie tam człowieka bez żadnych przerw 365 dni w roku. Zobaczymy wtedy lądowanie wielofunkcyjnych habitatów i masywnej aparatury do podtrzymywania życia. I tutaj wszystkie elementy tej skomplikowanej układanki łączą się w perfekcyjną całość. Doświadczenie, które naukowcy, technicy i firmy komercyjne zdobędą podczas integracji reaktora na statku Freedom, będzie nam wyznaczał zasady bezpiecznego wysyłania ładunków nuklearnych w przestrzeń kosmiczną na długie dziesięciolecia, bo teraz przecież mamy różne zakazy i nie jest to tak oczywiste. NASA przy wsparciu swojego partnera, czyli Departamentu Energii, przygotuje gotowy łańcuch dostaw i uruchomi bazę przemysłową dla małych, niezwykle wydajnych reaktorów jądrowych. A księżycowa noc trwa, moi drodzy, blisko 14 dni, jakby nie patrzeć. Temperatury stają się wtedy zabójcze. Energia słoneczna przestaje istnieć w wielu miejscach na Księżycu przecież. I to właśnie te same reaktory, nad którymi pracujemy dzisiaj w różnych laboratoriach, zapewnią astronautom dostęp do prądu, na przykład na dnie księżycowych kraterów, jeśli zdecydujemy się też tam budować jakieś przyczółki. Uwolnienie tego potencjału napędu jądrowego otworzy przed nami drogę do śmiałej eksploracji daleko poza strefę komfortu na niskiej orbicie okołoziemskiej. Odliczanie, moi drodzy, już trwa. W grudniu 2028 roku będziemy świadkami historii, kiedy na platformie startowej pojawi się pełnoprawny statek kosmiczny zasilany energią jądrową. Space Reactor One Freedom skieruje się na Marsa, dostarczając flotę latających georadarów Skyfall, które przygotują nas na to, co zastaniemy na Marsie. Równolegle ta sama nuklearna rewolucja będzie napędzać naszą ekspansję na Księżycu, więc jakby nie patrzeć, stoimy u progu wielkiej zmiany. A co ciekawe, i zostawiłem na sam koniec, ten silnik będzie oparty na komponentach, które miały zadebiutować i miały pojawić się w orbitalnej stacji księżycowej Gateway, która nie pojawi się wokół Księżyca, ale nie wszystko stracone, bo część z tych komponentów, które już zostały stworzone, w tym też właśnie ta część napędowa, posłuży do innych projektów, a część napędowa właśnie do statku Freedom. Także, moi drodzy, czekamy. Miejmy nadzieję, że opóźnienia, jeśli będą, to niewielkie i jeszcze w tej dekadzie zobaczymy pierwsze w historii człowieka odpalenie nuklearnego silnika w przestrzeni kosmicznej. To wszystko w dzisiejszym Astroshorcie. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I cześć.